Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Halleluja! Bóg jest dobry, amen! Bóg jest dobry. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją łaskę, za to, że możemy się cieszyć. Jeszcze raz oddajmy Bogu chwałę siadając. Może przyszedłeś tutaj do kościoła i patrzysz, co to za wariaci z przodu skaczą, co to za muzyka, co za dyskoteka w kościele. A chcę wam powiedzieć, jeśli spotykasz Jezusa na swojej drodze, ciężko jest być o tym cicho. Jeśli spotykasz Jezusa, który zmienia twoje życie, który zmienia wartość twojego życia, kiedy On nadaje tobie tożsamość, kiedy pokazuje, że ciebie kocha, ciężko być o tym cicho. Dlatego chcę wam powiedzieć, ten kościół nigdy nie będzie cicho. Ten kościół nigdy nie będzie cicho o tym, jak Bóg jest dobry i o tym, dlaczego chcemy Go uwielbiać. To jest po prostu uwielbienie Boga i to chcemy robić, to będziemy robić. Kochani, ja nazywam się Olek, jest mi niezwykle miło tutaj zawsze stać. To jest zawsze ogromny zaszczyt i cieszę się, że nasi pastorzy Mirela i Daniel dają młodemu pokoleniu. Już nie jestem taki młody, zawsze to mówię, wiem, zawsze to mówię, że jestem taki młody, ale już nie aż tak. Ale to jest niesamowite, że oni nas tutaj uwalniają, żebyśmy mogli po prostu rozwijać się i także przekazywać to, co Bóg wkłada w nasze serca. I to jest przede wszystkim zaszczyt, żeby dzisiaj tutaj stać tego wyjątkowego dnia, bo to jest Dzień Kobiet. Powinniśmy tu kobietę jakąś dzisiaj zaprosić, żeby głosiła, prawda? Ale to jestem ja akurat. Mam długie włosy nawet, więc w miarę okej. Okay. Zapuszczam, że ona mnie zachęca. I chcę wam powiedzieć, że w tym kościele jesteśmy niezwykle dumni, co kobiety robią w tym kościele. Jesteśmy niezwykle dumni. Szczycimy się tym wręcz. To, jak kobiety są zaangażowane, jak wyjątkowo pokazują swoje talenty, jak angażują się w to miejsce. Tak naprawdę ten kościół bez kobiet by nie istniał. Jak cały świat zresztą, wszyscy to wiedzą, amen. Jeśli byliście w zeszłym tygodniu, bądź nie, jesteśmy w serii Zaplątani. Zaplątani. Zaplątani w relacjach, zaplątani w różnych okolicznościach, ale głównie ta seria dotyczy relacji. W zeszłym tygodniu mieliśmy tutaj trzech gości na scenie, między innymi mnie. I mówiliśmy o tym, dlaczego tak ważne są dla nas grupy domowe, dlaczego w ogóle Kościół spotyka się też w tygodniu. I ja troszeczkę mówiłem o generacjach, nie wiem, czy ktoś pamięta. Niektórzy nawet nauczyli się takiego słowa, ok, boomer. No, nawet się niektórzy zaśmiali, czyli pewnie rozumiecie, o co chodzi. Generacje, pokolenia, pewne nazwy się im daje, żeby lepiej rozumieć ogólnie zachowania różnych pokoleń. Tak jak mamy boomersów, czyli ludzi, którzy urodzili się po wojnie, oni są takimi ludźmi, którzy budują, lubią budować dziedzictwo. To często są ludzie w wieku naszych dziadków czy rodziców. Później mamy generację X, czyli to byliby moi rodzice. Moja mamusia jest tutaj. Tatuś też. I to są ludzie, którzy więcej robią niż mówią. Chociaż u nas w domu było różnie, dużo rozmawialiśmy. Później mamy milenialsów, czyli niektórzy by powiedzieli, że ja, ale ja jeszcze nie wiem, ja w sumie jestem na takim skraju milenialsów z zetami, ale milenialsi to tacy, którzy już w pewnym momencie stwierdzili, że nie tylko będą robić, ale też ważne, jak się czują. Też ważne, żebyśmy rozmawiali o tym, co, jak pracujemy i tak dalej. No i jest generacja Z, czyli nasi młodzi obecnie, ludzie, którzy urodzili się już praktycznie z telefonem i iPadem. Kiedy płakali, kiedy mieli zły czas, to rodzice dawali im telefon, żeby mieli lepszy czas. Więc teraz, kiedy przychodzą problemy, kiedy przychodzą wyzwania, również często ucieka się w telefon, ucieka się w świat technologii. Ale prawda jest taka, że możemy nadawać różne etykiety pokoleniom, możemy nadawać różne nazwy generacjom, ale tak naprawdę i tak rzeczy zależą od wychowania, od naszego domu, od tego, w jakim standardzie się wychowywaliśmy, od tego, w jakim domu się wychowywaliśmy. Dlatego nie przykładałbym do tego tak wielkiej wagi, aczkolwiek warto wiedzieć i może lepiej rozumieć, kim są nasi rodzice, czy kim są nasi przyjaciele. Ale ja wierzę, że bez względu z jakiej jesteś generacji, jesteś powołany do relacji. Wow, nawet się zrymowało. Nawet nieważne z jakiej jesteś generacji, z jakiego jesteś pokolenia, jesteś powołany do relacji. I kiedy czytam Biblię, kiedy czytam Pismo Święte, szukam generalnie często jakby takich przykładów, jak Kościół w ogóle wyglądał we wczesnym Kościele, jak Kościół w ogóle był zorganizowany, jak to się robiło i chcę wam powiedzieć, zupełnie nie wyglądał jak tak, jak tutaj. Okej, trzeba zmienić wszystko, nie. Kościół był oparty na relacjach w domach, ludzie spotykali się po domach, ludzie mieli wszystko wspólne i tak naprawdę czytamy jeden obszerny fragment o tym, jak wyglądał wczesny Kościół i są to Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, możecie otworzyć ze mną, 42 werset do 47. I czytamy tak, trwali oni, jest mowa o uczniach Jezusa i ludziach, których nazywano wtedy chrześcijanami, trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Więc czytamy o wczesnym Kościele i widzimy, że oni po prostu trwali w nauce apostołów, jadali razem, widzieli cuda i znaki, dzielili się środkami między sobą, a także uwielbiali Boga. To jest generalnie taki jedyny, jeśli można tak powiedzieć, instrukcja, jak robić Kościół. Kościół oparty na relacjach. Kościół oparty na jedności. I to jest to, do czego Biblia nas zachęca. Więc można czasami zauważyć, że ktoś przychodzi do Kościoła Echo i patrzy i tak... To jest tak ciemno, światła, dymy. Ja nie wiem, czy to jest Kościół. Jeszcze na minus jeden w galerii handlowej? Dzieci zielonoświątkowcy chcą się wszędzie już wcisnąć. I często jest takie spojrzenie, no nie wiem, czy to jest ten Kościół, jaki jest opisany w Biblii, ale prawda jest taka, że model Kościoła, który widzimy w dzisiejszych czasach, wcale nie wygląda tak, jak wyglądał wcześniej. Jednak nie chcę, żebyście myśleli, że teraz niedziela jest nieważna, że źle robimy Kościół. Absolutnie nie. Chcemy mieć niedzielę, tutaj słuchamy słowa, tutaj się razem spotykamy, by wielbić Boga, tutaj wzrastamy, tutaj odczytujemy kierunek, w którym Bóg nas prowadzi, ale Kościół to nie niedziela, Kościół to cały tydzień. Kościół to nie jest tylko nabożeństwo, gdzie na chwilę się zobaczymy i będziemy razem wielbić Boga, usłyszymy dobre kazanie, ale Kościół to codzienność. I tak tą właśnie instrukcję czytamy w Biblii i nie dziwię się, że nie jest tam nic napisane o formie, że nie jest nic napisane o tym, jakie dokładnie piosenki mamy grać, nic nie jest napisane o tym, czy może być dym, czy nie. Zresztą wtedy była dużo pustyni, więc cały czas był dym. Gdyby takie rzeczy były zapisane, prawdopodobnie resztę życia spędzilibyśmy na tym, żeby decydować, czy ta forma jest zgodna, czy nie, ale chcę wam powiedzieć, forma nie jest czymś, na czym mamy się skupiać, ale mamy się skupiać na przesłaniu relacji z Bogiem i relacji między nami. I to jest treść Ewangelii, to jest treść tego, jakie mamy powołanie, by budować Kościół. I chcę wam powiedzieć, kiedy przychodzisz może do Echo i jesteś mile przywitany, czy nie mamy świetnego host teamu, welcome teamu, czy to nie są wyjątkowi ludzie, i często spotykamy kilka osób, mamy taki chwilowy, jak to często mówimy, small talk, uśmiechniemy się do siebie, ktoś podejdzie i mówi, ej, ale super, że jesteś, mega, że jesteś, to na razie, nie? Cześć, lecę tam dalej. I często w taki sposób, to jest jedyna czasem szansa, żeby spotkać się z ludźmi w niedzielę. Jest nas za dużo, abyśmy mogli zbudować tutaj trwałe relacje jedynie 15 minut przed czy 15 minut po spotkaniu. I nie chcę, żebyście pomyśleli, że to jest sztuczne czy nieautentyczne. Chcemy zawsze, żeby każdy czuł się mile widziany. Chcemy mieć najlepszy welcome team, aby ludzie widzieli, że do kościoła, kiedy przychodzisz, jesteś mile widziany. I tak samo patrzy na ciebie Bóg. Nie czeka, żeby sprawdzić teraz, ile masz grzechów na koncie, ale czeka na ciebie, bo chce mieć z tobą relację. Dlatego chcemy reprezentować serce Boga od wejścia do naszego kościoła. Ale prawda jest taka, że nie zbudujemy silnych i trwałych relacji tylko przez powitanie i chwilową rozmowę. Wierzę, że jesteśmy powołani do tego, żeby budować nasze relacje. I chciałbym dać wam kilka przykładów i kilka rad, jak możemy te relacje budować. I obalić pewien mit. Wiecie, żyjemy w czasach i szczególnie ja to widzę w swoim pokoleniu, gdzie wszystko mamy błyskawicznie. Błyskawiczne jedzenie. Teraz jest mnóstwo tych reklam. Już jest tak dostarczą ci jedzenie, zrobią ci zakupy, przyjadą, nie wiem, zaraz mi wyprasują. Chyba stworzę taką aplikację. Hej, wyprasujemy ci ubranka, Uber, prasowanie. Nie wiem, ale po prostu wszystko mamy instant. Wszystko mamy błyskawicznie. Chcesz poznać czyjeś życie, obserwujesz go na Instagramie i po prostu sprawdzasz, co robi każdego dnia. To jest ciekawe, że ludzie teraz tak chętnie się tym dzielą. Ja też zresztą, więc możecie mnie obserwować. Generalnie tutaj zaraz wyświetli się mój nick. Nie, że ty. To jest niesamowite, że tak łatwo teraz możemy poznać czyjeś życie, tak błyskawicznie wiedzieć, gdzie chodzi do szkoły, wiedzieć, gdzie pracuje, wiedzieć, co jada na śniadanie, kolację, obiad, lunch oraz co w nocy mu się zdarzy jeszcze zjeść czasami, bo przecież trzeba to wstawić. Ale też wyjątkowe jest to, że mamy tak łatwy dostęp do tego, by dowiedzieć się, kim jesteśmy, a tak trudno nam zbudować bliskie relacje. I nie chcę zwalać tego na social media, bo to są też kanały, przez które możemy docierać do ludzi, przez które możemy inspirować i tak naprawdę powinniśmy się nauczyć dobrze z nich korzystać, ale prawda jest taka, że dzisiejsze czasy pokazują nam, że wszystko możemy mieć szybko, ale rzadko blisko. Szybko możemy zdobyć masę obserwujących, czy masę ludzi, których obserwujemy i mieć dostęp do ich życia, ale czy ktoś ma naprawdę dostęp do naszego życia, do naszego serca, do naszych potrzeb, do naszych wyzwań, do naszych pytań, do naszych zmagań. I chcę tutaj obalić pewien mit, który myślę, że każdy rozumie, że relacji nie zbudujesz błyskawicznie. Jest rzecz, której nie da się kupić i nie da się przyspieszyć i jest to zbudowanie stałych i mocnych relacji. Musisz w to zainwestować. Musimy zacząć dbać o nasze relacje. Jeśli chcemy faktycznie widzieć, że przychodzisz do kościoła i przychodzisz do miejsca, gdzie ludzie cię znają, gdzie ludzie znają twoje serce, znają twoje potrzeby, musimy zrobić pierwszy krok do tego, aby zbliżyć się do siebie. I właśnie dlatego w Kościele Echo mamy grupy, właśnie dlatego mamy tyle spotkań w tygodniu. I chcę wam powiedzieć, że Kościół nie jest tylko oparty na niedzieli. Kościół jest oparty na całym tygodniu. I nie chodzi tylko o spotkania na grupach, ale chodzi także o to, co my robimy, jak my działamy, czy przychodząc do kościoła, czekamy tylko, aż ktoś nami się zajmie i nas zaprosi do pewnej grupy, czy zaprosi nas do pewnego klubu. Szczerze, relacje nie działają w ten sposób. Relacje nie działają, że zapiszemy się gdzieś i nagle już będziemy mieli trwałe relacje z tymi ludźmi. Musimy badać je, musimy budować je, musimy w nie inwestować. I to jest właśnie to, do czego Bóg także nas powołuje. I to jest niesamowite, że Jezus Chrystus poprzez relacje zmienił świat. To Jezus Chrystus zmienił świat poprzez kilkunastu przyjaciół, w których zainwestował i wysłał na cały świat. I to, co wydarzyło się w Izraelu 2000 lat temu, dzisiaj ten Kościół jest efektem tego, co Jezus zrobił poprzez relacje. I chcę ci powiedzieć, dzisiaj jesteśmy powołani do tego, byśmy także inwestowali w inne relacje i abyśmy przyjmowali ludzi, którzy mogą w nas inwestować. Ale żeby to zrobić, musimy zacząć być obecni. Kto z was zauważył, że kiedy czasami spotykamy się ze znajomymi na kawę czy na obiad, siadamy do stołu i telefon na stół. No, opowiadaj, co u ciebie, powiadomienie. A, tak, słucham cię cały czas. Musimy być obecni w naszych relacjach. być obecni twarzą w twarz, nie tylko kciuk w kciuk. Chcemy widzieć się z ludźmi twarzą w twarz i widzieć ich reakcje, widzieć ich emocje, nie tylko być kciuk, kciuk. Chociaż niektórzy piszą tak. Ale większość jednak kciukami. Wierzę, że każdy... Przepraszam, jeśli ktoś tak pisze. Jeśli ktoś tak pisze. Ja sam tak piszę, naprawdę. Więc bądźmy twarzą w twarz, nie tylko kciuk, kciuk czy palec w palec, okej? Jeśli chcecie się nauczyć szybkiego pisania na klawiaturze, zapraszam na kurs. Nie. Wierzę, że potrzebujemy być obecni w naszych relacjach. Kiedy przychodzisz, kiedy spotykasz się z kimś osobiście, właśnie twarzą w twarz, postanów sobie, że wyciszę telefon, że schowam go do kieszeni, że wyłączę powiadomienia. O ileż łatwiej wtedy jest skupić się na drugiej osobie. O ileż łatwiej jest wtedy pokazać szacunek też naszemu rozmówcy. Ja wam powiem szczerze, byłem królem tego, że uważałem, że mam świetną podzielność uwagi i mogę mieć telefon w ręce i rozmawiać z ludźmi. I na przykład Mati do mnie mówi, a ja tak, tak stary, jasne, wszystko ci odpowiadam. I faktycznie mu odpowiadałem, ale on wcale nie czuł się dobrze z tym. I jeśli możesz, jeśli jesteś w stanie, jeśli nie masz nic pilnego, to jest prosta rada, to jest prosty hint, żeby być bardziej skupionym na sobie. Schowajmy telefon. Wyciszmy go na chwilę. Wyłączmy powiadomienia. Jeśli macie taką opcję, ja na przykład taką opcję, wyłącz powiadomienia i nagle nic nie przychodzi. Potem żona 14 nieodebranych powiadomień. 13 nieodebranych, ale jest okej, jest okej. Także jesteśmy powołani do tego, by podtrzymywać relacje. Wiem, że jest wielu z nas tutaj dzisiaj, którzy chodzicie może do tego kościoła krótko, może dłużej i niektórzy z was myśleli, że będziecie mieli szybciej, bliższe relacje. Bądź mieliście z kimś relacje, ale coś się wydarzyło, przyszło jakieś wyzwanie, przyszła jakaś kłótnia, przyszło jakieś nieporozumienie i jest chęć porzucenia tej relacji, jest chęć odepchnięcia tej osoby. Bądź jest takie oczekiwanie, nie, czekam, aż on zrobi pierwszy krok, czekam, aż ona zrobi pierwszy krok. Chcę ciebie dzisiaj zachęcić, żebyś ty zrobiła pierwszy krok. Pewne relacje są sezonowe, pewne relacje przemijają, ale są pewni ludzie, którzy są dla nas tak cenni i nie warto jest porzucać te relacje, nie warto jest porzucać to doświadczenie tylko przez coś, co nas zraniło. Ostatnio usłyszałem niesamowite zdanie, kiedy byliśmy w Londynie, pewien kaznodzieja powiedział, że kiedy zabijamy, jesteśmy niesamowicie podobni do zwierząt. Kiedy zazdrościmy, jesteśmy niezwykle podobni do człowieka, ale kiedy przebaczamy, jesteśmy wtedy najbardziej podobni do Boga. Amen. Jeśli chcemy upodabniać się do Chrystusa, a wierzę, że to jest to, do czego jesteśmy przeznaczeni, jesteśmy powołani do tego, żeby przebaczać. I wiem, że to jest trudne, wiem, że jest tutaj na pewno na tej sali wiele osób, które zmaga się z jakimś brakiem przebaczenia, z jakimś zranieniem, ale chcę ci powiedzieć, bądźmy jak Chrystus i przebaczajmy. Zróbmy ten pierwszy krok, nie warto jest odpychać pewnych ludzi, nie warto jest odpychać pewne relacje, tylko dlatego, że coś zostało źle zrozumiane, czy że zostaliśmy zranieni. Chcę ci powiedzieć, warto jest upodabniać się do Chrystusa i zrobić ten pierwszy krok przebaczenia. Wtedy dzieją się cuda. Wtedy dzieje się coś, jak Chrystus pojawia się w pomieszczeniu razem z nami. Kiedy przebaczenie przychodzi, zmienia się całe nasze serce. I chcę dzisiaj cię zapytać, czy masz relacje, które budują? Wierzysz, że Bóg posługuje się relacjami, że to jest narzędzie w rękach Boga, aby zmienić wiele w naszym życiu. I opowiem wam takie trzy krótkie relacje, które zmieniły mocno bieg mojego życia. Oczywiście mógłbym całe kazanie powiedzieć o mojej żonie Weronice. To jak ona zmieniła moje życie w niesamowicie pozytywny sposób, mógłbym o tym mówić godzinę, ale dzisiaj powiem akurat o moim przyjacielu Mateuszu. Niektórzy z was znają tę historię. W 2005 roku przyszedłem pierwszy raz do kościoła w Gdańsku. Byłem nieśmiałym, chudym chłopczykiem z długimi włosami. Większość... Właśnie wracam do tego stylu. Ale teraz z wąsem i nikt nie pomyli mnie z dziewczynką. A tak było. Generalnie pierwsze spotkanie, pastor tego kościoła podszedł i powiedział do mojej mamy, nie wiedziałem, że macie taką ładną córkę. Dlatego teraz zwracam z wąsem. I byłem bardzo nieśmiałą osobą i powiem wam szczerze, mimo że w naszym domu panowała miłość, docenienie, to gdzieś przez to, jak ja gdzieś wzrastałem w jakiejś szkole, byłem, mocno żyłem w takim niskim poczuciu wartości. Byłem bardzo nieśmiały, bałem się chodzić na tak zwaną szkółkę niedzielną. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy jeszcze takie czasy, jak była szkółka niedzielna, że w sumie mamy kids teraz, tam też uczymy Biblii po prostu, ale w nieco głośniejszy sposób i z inną nazwą. I ja się wstydziłem chodzić i pewnego razu przyszła właśnie mama Mateusza do mojej mamy i mówi: Marylka, czemu Olek nie chodzi na szkółkę? A mama tak próbuje mnie tłumaczyć, tak zachęcić, że no Olek jeszcze potrzebuje czasu. I nagle Marzenka, mama Mateusza, krzyczy: Mateusz! Taki wysoki chłopak, wyższy ode mnie o głowę, krótko ścięty, z wielką bluzą podchodzi i tak: co jest? I Marzenka mówi: Mateusz, od dziś będziesz zajmował się Olkiem. I do dziś się mną zajmuje. I wiem, że to jest zabawna historia, ale powiem wam szczerze, ta relacja zmieniła moje życie. Ta relacja sprawiła, że Mateusz był pierwszą osobą w kościele, która zainteresowała się tym, żebym był bardziej odważny, żebym zaczął chodzić na szkółkę, żebym zaczął rozmawiać z ludźmi, żebym zaczął wierzyć w siebie i przez te już 15 lat mogę dzisiaj stać na tej scenie, a wcześniej nigdy bym o tym nie pomyślał. Kiedy niektórzy z was wiedzą, że miałem niedawno pewien wypadek z nogą, to już było rok temu, przez 6 miesięcy chodziłem o kulach. Przez 6 miesięcy gdzieś tam nie mogłem ani mieć wyprostu, ani pełnego zgięcia, czekałem na operację, ale poszedłem do mojej fizjoterapeutki, która właśnie okazało się, że jest przyjaciółką Werci, że Wercia zna jakąś fizjoterapeutkę, że pójdź do niej, ja poszedłem. I wiecie, 6 miesięcy o kulach, 6 miesięcy niepewności w chodzeniu, jedno spotkanie sprawiło, że zacząłem chodzić sam i odrzuciłem kulę. I pewnie, jak znacie się na fizjoterapii, pewnie mówicie: tak, to jest normalne, jakby no po prostu pokazać, jak chodzić, jak zginać, zrobić ci tam, tutaj gniotać ci to udo i tak dalej. I tak faktycznie było, ale ja przez to, że nie miałem pewnej wiedzy, że nie spotkałem pewnych odpowiednich ludzi, żyłem cały czas w pewnym zniewoleniu kul i nie mogłem normalnie chodzić. I chcę ci powiedzieć dzisiaj, może jesteś jedną relacją od tego, żeby zmienił się bieg twojej historii. Może jesteś jedną relacją od tego, żeby stać się lepszym mężem i kupić na Dzień Kobiet kwiaty. Jeśli jeszcze nie kupiłeś, ja kupiłem. Jeśli jeszcze nie kupiłeś kwiatów, naprzeciwku Metropolii jest świetna kwiaciarnia, polecam, ale zapłacili mi, żebym to powiedział. Może jesteś jedną relacją od tego, żeby zmienić podejście do swojej pracy. Może jesteś jedną relacją od tego, żeby zobaczyć, jaką wartość masz w sobie. I chciałem powiedzieć, poznałem niedawno Jaya. Jay jest tutaj z nami, jest z kościoła Echo. I ten człowiek, kiedy rozmawiam z nim, on zmienia totalnie moje myślenie, patrzenie na siebie, patrzenie na biznes, patrzenie na kościół. I kiedy gdzieś dorastałem, zawsze wiedziałem, że w kościele na pewno zobaczę wielkie rzeczy, na pewno zobaczę, jak Bóg działa i tak dalej, ale zawodowo, osobiście prawdopodobnie będę raczej spokojne życie prowadził, ale chcę powiedzieć, że spotkanie z jednym człowiekiem sprawiło, że mogłem zobaczyć zupełnie inaczej siebie, mogłem zobaczyć zupełnie, patrzeć inaczej na swoją przyszłość i to zmienia rzeczywistość. I chcę powiedzieć także o jednej osobie, która jest z tego kościoła, Sami Hinz. Większość z was go zna. Poznałem Samiego tak naprawdę, jak był jeszcze malutki, teraz ma 2 metry, więc ciężko o nim powiedzieć, że jest malutki. I on był także osobą, która przypominał bardzo mnie z młodości. Był bardzo cichy, był bardzo gdzieś wyautowany, ale właśnie napisał mi wczoraj wiadomość, która poruszyła moje serce i wierzę, że poruszy wasze serce. Nie będę czytał całej tej wiadomości, ale sam mi powiedział jedno cenne zdanie i brzmi ono tak. Bóg pokazał mi, że przez Kościół, że pomimo wad mam wiele plusów, które On jest w stanie wykorzystać. Świat wydaje się o wiele lżejszy, gdy mam Boga i ludzi z Echo przy sobie. Widzę rzeczy optymistyczniej, ale i z odpowiedzialnej perspektywy, dzięki czemu jestem w stanie powiedzieć, że pomimo sezonów i coraz to bardziej szalonych wyzwań jestem szczęśliwy i idę za Bogiem w 100% służąc Mu jak mogę. I to właśnie zawdzięczam Echo. Wow. chcę wam powiedzieć, to jest niesamowite, jak relacje wpływają na nasze życie. I nie wiem, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. Może brakuje ci bliskich relacji. Może brakuje ci ludzi, którzy faktycznie znają twoje serce. Może brakuje ci ludzi, którzy mogą do ciebie zadzwonić i każdego dnia spytać się, jak się masz, i ty faktycznie mu powiesz, jak się masz. Kościół jest miejscem, w którym możesz budować swoje relacje, ale to zależy od nas, czy włożymy w to wysiłek. Chciałem wam przeczytać kolejny werset z Hebrajczyków 10 rozdziału 24 werset i 25. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień, że Jezus powróci. Czy kojarzycie ten werset, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń? Zawsze mi mama to mówiła, kiedy nie szedłem do kościoła. Żartuję, ty mama mi tak nie mówiłaś w sumie, bo zawsze byłem. Ale często ciocie właśnie cytowały, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, synku, masz iść w niedzielę do kościoła. I powiem wam, oczywiście, jest to zachęta do tego, żeby być na takich zgromadzeniach, ale przede wszystkim jest to zachęta, żeby nie unikać relacji. Jest to zachęta, żeby Kościół nie był tylko oparty na niedzielnym spotkaniu, nie był tylko oparty na pewnych schematach, ale był oparty na żywych i silnych relacjach. I chcę wam powiedzieć, jeśli chcemy, żeby Kościół Echo był Kościołem, który jest znaczący, jest Kościołem, który ma wpływ na miasto, będzie Kościołem, który ma wpływ na całą Polskę, musi być oparty na silnych i zdrowych relacjach. I chcę powiedzieć, wtedy jestem pewien, że zobaczymy zmianę. Nie wiem, czy pamiętacie apostoła Pawła. Apostoł Paweł to jest człowiek, który napisał 1/3 Biblii. Czyli całkiem znana postać. To był, wcześniej nazywał się Szaweł. I może niektórzy z was wiedzą, może niektórzy nie, że Szaweł nie był zawsze chrześcijaninem, nie zawsze pisał listy do kościołów ku zachęcie, ale to był człowiek, który mordował chrześcijan. To był człowiek, który prześladował chrześcijan. To był ten pierwszy, który poszedłby do uczniów Jezusa i pokazał im, gdzie raki zimują. Ale w drodze do Damaszku wydarzyło się coś wyjątkowego. W drodze do Damaszku Szaweł spotkał Jezusa. Bóg objawił mu się twarzą w twarz. Nie wiemy, jak dokładnie to było, bo aż oślepł na kilka dni. I kiedy dotarł do Damaszku ślepy, pewien człowiek, Ananiasz, odebrał od Boga słowo, że ma tego człowieka, który wcześniej mordował chrześcijan, zapoznać z grupą apostołów, którzy działali w tym mieście. I jak myślicie, jaka była reakcja Ananiasza? Jasne. Człowiek, który zabijał chrześcijan, dzisiaj jest chrześcijaninem i mówi mi to Bóg, nie ma problemu, idę po niego. Ananiasz był posłuszny Bogu i faktycznie poszedł z Pawłem, przedstawił go swoim przyjaciołom, ale wszyscy się go bali. Wszyscy patrzyli na Pawła jak na Szawła, bo Bóg nadał mu nowe imię, Paweł. I wszyscy mówili, nie, jakby z Szawłem? Przecież to jest człowiek, który zabijał chrześcijan. W jaki sposób mielibyśmy z nim współpracować? Ale wtedy pojawił się człowiek, którego pewnie też kojarzycie, Barnaba. Barnaba to imię znaczy syn zachęty. I Barnaba zobaczył Pawła i także z przekonaniem tego, co Bóg wkłada w jego serce, wziął Pawła i powiedział, to jest człowiek, który jest sługą Chrystusa. I ja. Barnaba był również osobą, która była bardzo, bardzo szanowana, bardzo znacząca. I on powiedział, ja ręczę za Pawła. I co się dalej dzieje, większość z was wie. Paweł podróżuje po całym świecie tak naprawdę. I to za jego służbą powstają kościoły w Europie, powstają kościoły w Azji i dzisiejsze przebudzenie, które mamy tak naprawdę w dzisiejszej Polsce, ten kościół jest nadal efektem i owocem tego, co Barnaba zrobił z Pawłem. Paweł napisał 1/3 Biblii, napisał masę listów, które dzisiaj czytamy i które dzisiaj nas inspirują, które są Bożym Słowem. Co jeśli Barnaba nie stanąłby za Pawłem? Co jeśli Ananiasz nie poszedłby po Pawła? Prawdopodobnie Bóg by sobie poradził. Tak mi dzisiaj Michał powiedział. Michała spytałem, Michał, co myślisz, gdy Barnaba nie poszedł po Pawła? Pewnie Bóg by użył kogoś innego. Ach. Pewnie tak. Ale jednak to zrobił. I zapisał się w kartach historii, dzięki której my dzisiaj możemy czytać Ewangelię. Dzięki której my dzisiaj możemy zakładać kościoły. I chcę ci przypomnieć i powtórzyć jeszcze raz. Może jesteś jedną relacją od tego, żeby twoje życie zostało zmienione. Może jesteś jedną relacją od tego, żeby spojrzeć na siebie inaczej. Może jesteś jedną relacją od tego, żeby zacząć być w pewnej grupie domowej, która wpłynie na twoje życie. Może jesteś jedną relacją od tego, żeby pójść na Alfę i poznawać podstawy tego, co Bóg myśli o tobie i co chce dla twojego życia. Może jesteś jedną relacją od tego, żeby skończyć z tym kłamstwem. Może jesteś jedną relacją od tego, by wyjść z tego uzależnienia. Może jesteś jedną relacją od tego, żeby zacząć budować zdrowy dom. Bo może ta relacja to małżeństwo, od którego będziesz mógł wreszcie uczyć się, jak zdrowo budować swoje małżeństwo. Bóg używa relacji do tego, by budować swoje królestwo. Kościół oparty na silnych relacjach, to jest nasze marzenie i wierzę, że to jest Boże marzenie. I ostatni fragment z przypowieści Salomona, 27:17. Żelazo ostrzy żelazo, człowieka ostrzy człowiek. Nie bądź zamknięty na ludzi. Bez względu na to, w jakim jesteś miejscu, czy jesteś introwertykiem, czy jesteś ekstrawertykiem, czy jesteś programistą, czy jesteś marketingowcem, czy jesteś lekarzem, czy jesteś dentystą, to też lekarz. Bóg powołuje cię dzisiaj do relacji. I może jesteś jedną relacją od tego, żeby twoje życie się zmieniło. I może jesteś jedną relacją od tego, by osiągnąć zbawienie. Bóg dał pewną relację nam, abyśmy my mogli poznać Jego. I jest to relacja z Jezusem. Jest to najcenniejsza relacja, jaką możesz mieć. Relacja z Jezusem, która może zmienić całkowicie twoje serce. Relacja z Jezusem, która może dać ci zbawienie.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.